Ogromne zmiany globalne, ogromne, Piotrek, aż nie wiem, gdzie zacząć. Iran już od paru dni pobiera opłaty za tranzyt przez Cieśninę Ormus i pobierają w juanach albo w stablecoinach. To było głęboko upokarzające, że jak widziałem, jak pisały polskie ośrodki analityczne, a modlitewki, tak naprawdę to były teksty religijne. Musisz pamiętać, że proces wzbogacania uranu posłuży się pomocami graficznymi. Nie przebiega liniowo, czyli tak, tylko przebiega o tak. O. Część naszych postulatów maksymalistów, co to na przykład nieograniczonego prawa do rozwoju i rozbudowy polskiej gospodarki, może nie być spójna z rzeczywistością czy z układem sił w Europie.
Tu Piotr Zychowicz, historia realna. Historia dzieje się na naszych oczach. Kciuk dla militaria.pl. I teraz uwaga, ze względu na 35. urodziny marki Pentagon, przeceny nawet do 35%. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą tego producenta w militaria.pl. Klikajcie w link w opisie i wspierajcie tym samym rozwój naszego kanału. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K jak KFD, literki mają swoje znaczenie. Kod rabatowy to historia realna. Partnerem strategicznym naszego kanału jest oczywiście catering dietetyczny Pomelo, który, uwaga, obchodzi 11 urodziny. Z tej okazji wszystkiego dobrego dla naszych przyjaciół z Pomelo, którzy rozkręcili firmę od małej piwnicy do diamentów Forbesa. I teraz ważna informacja dla widzów historii realnej. Z okazji jubileuszu Pomelo przygotowało dla Was coś specjalnego. Uwaga, sprawdźcie, jak możecie zgarnąć jedną z fantastycznych nagród. W puli są tak: 10 iPhone'ów, 20 Apple Watchów, vouchery na diety. Skorzystajcie też z urodzinowej zniżki i dołączcie do Pomelo. Wszystkie szczegóły oczywiście w opisie pod tym filmem. Adres to jest pomelo.com.pl/urodziny. Kod rabatowy urodziny25. Zgarnij 25% rabatu na wszystkie diety. Uff! Jeszcze raz wszystkiego dobrego dla Pomelo. Drodzy Państwo, wspierajcie nas, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie i wspierajcie nas na Patronite na YouTubie. Już przechodzimy do rozmowy. A moimi Państwa gościem jest oczywiście Albert Świdziński, Strategy and Future. Bardzo miło mi Cię gościć.
Dzień dobry, cześć Piotrze.
Drodzy Państwo, dzisiaj historyczny odcinek z Albertem Świdzińskim. Otóż, drodzy Państwo, koniec wojny. Rozmawiamy w dniu, w którym Trump i Iran się dogadali. Zobaczymy oczywiście, co z tego wyniknie. Dzisiaj przeanalizujemy te tweety Trumpa nowe dotyczące programu atomowego Iranu, ale na samym początku chciałem jeszcze przypomnieć, że nasz gość jest autorem rewelacyjnej książki Nasza Bomba, która...
Tak, mów, nie przejmuj się.
Nie przygotowałeś się. Jest, to jest to. Która, drodzy Państwo, mogę to już Wam powiedzieć oficjalnie, pobiła wszystkie rekordy sprzedaży, między innymi w księgarni internetowej historiarealna.pl. Żadna książka do tej pory tak się nie sprzedała w naszej księgarni, także bardzo, bardzo Ci gratuluję. Wiem z innych źródeł, że świetnie się sprzedaje wszędzie.
Tak, powiedzmy, że tak. Nie jest źle, w każdym razie. Nie jest najgorzej.
Także, drodzy Państwo, zaszczycił nas dziś obecnością autor bestsellera. No dobrze, a poważnie mówiąc, bardzo Państwu polecam tą książkę. Dzisiaj oczywiście będziemy rozmawiali też o sprawach atomowych i chciałem Cię zapytać od razu, tak zanim przejdziemy do rozejmu, jak Trump napisał na swoim Twitterze półtora dnia temu, że dziś w nocy umrze cywilizacja. Miałeś przez chwilę taką myśl, kurczę, hukną atomową?
Okej, może powiem tak. Nie miałem myśli, że hukną atomową przesadnie z przodu myślenia. Natomiast to z pewnością zinterpretowałem to, co powiedział Trump, jako groźby nuklearne. On też powiedział, że to będzie jeden z najważniejszych dni w historii świata. To też zwróciło moją uwagę i moim zdaniem aspekt nuklearny tej wypowiedzi był wyczuwalny. Tak? A co nie znaczy, że podejrzewałem, że on rzeczywiście użyje, czy uważa, że jest to prawdopodobne, że użyje broni jądrowej, ale mimo wszystko to były groźby nuklearne w wykonaniu prezydenta USA w dość abstrakcyjnej sytuacji pod względem doktrynalnym rzeczywiście. Ale to pokazuje, że doktryna deklaratywna to jedno. I w ogóle myślenie o broni jądrowej, to była bardzo ważna rzecz z książki, sorry, że od razu wjeżdżam na tę kobyłę. To było ważne w historii książki, że wiesz, że jest strategie nuklearne, tak jak opisują ją naukowcy, akademicy, wiesz, nawet te legendy myślenia o doktrynie jądrowej, strategii jądrowej. Ale jednocześnie politycy, czyli ci, którzy ostatecznie podejmują decyzje, wcale nie muszą myśleć podobnymi ścieżkami. Wiesz, jakieś podstawy są zawsze tam, że jak się boisz, to grozisz, a że czasem odstraszasz, czasem wymuszasz, to są jakby uniwersalne rzeczy wykraczające poza taką akademickie myślenie. Akademickie myślenie jest tylko odbiciem rzeczywistości. Ale to był ważny, wiesz, ważne przypomnienie, że strategia, tak jak opisują akademicy, to jedno, a to, co się uroi w głowie komukolwiek, wiesz, to może być Donald Trump, to może być Putin, to może być Macron, to są rzeczy zupełnie oddzielne.
Tak jest, tak jest. Wiesz, no całe szczęście do tego nie doszło, do tej zagłady cywilizacji, którą zapowiadał. Mamy rozejm, ale się trochę strachu świat najadł przez parę godzin między tym tweetem a oświadczeniem obu stron, że się jakoś tam dogadały. Ale chciałem ci jeszcze powiedzieć, Albert, ty nie mów, jak pokazujesz swoją książkę, sorry, bo gdybyś napisał kiepską książkę, to byś się nie miał czym chwalić, ale napisałeś dobrą, to pokazuj.
Dziękuję, dobrze. Jeszcze raz. Piotrek, musicie wiedzieć, bo to było zza kulisów, ale Piotrek właśnie mnie tłumaczył mi, Jacek oczywiście mi tłumaczył, ale Piotrek też, tuż jeszcze przed wydaniem książki, to było moje słynne zdjęcie w dresiku z Piotrem, że mam wszędzie nosić książkę i mam nie stawiać grzbietem, tylko do góry. Udzielał mi bardzo dużo tych lekcji, staram się je wdrażać, ale jeszcze mam trochę do wypracowania. Tak było.
Spokojnie, przy drugiej, trzeciej, dziesiątej, piętnastej będziesz już, wiesz, wejdzie ci to w krew, a ja przypomnę, że książki z autografem Alberta, Albert niedługo odwiedzi kwaterę główną historii realnej, podpisze kolejną transzę, możecie kupić w naszej księgarni internetowej historiarealna.pl. Dobrze, zaraz przejdziemy do tych nowych tweetów Trumpa, które się pojawiły między live'em porannym, a tym dzisiejszą naszą wieczorną rozmową, ale jeszcze tylko powiedz krótko, bo kiedy prowadziłem tego live'a, ludzie powątpiewali, czy to rzeczywiście jest szansa na to, żeby te zawieszenie broni się utrzymało i zamieniło w trwały pokój. Już widzimy teraz, dosłownie sprzed momentu, informację, że jakaś wysepka Lawand, gdzie są jakieś rafinerie, bombardowana, tylko nie wiadomo przez kogo, Amerykę, Izrael, czy jakiś kraj z Zatoki Perskiej, w każdym razie Irańczycy strzelają, więc niby zawieszenie broni, ale dużo się tam dzieje na tym Bliskim Wschodzie.
Tak, no, tak jak mówiłeś, rozmawiamy tutaj o rzeczach, które wydarzyły się bardzo niedawno i na razie funkcjonują, to o ile można mieć dużą dozę pewności, że się wydarzyły, to egzegeza tego jest ograniczona. Wiesz, ja tam nie mam nikogo na ziemi, kto w rządzie na przykład Emiratów Arabskich i w rządzie Iranu, kto by mnie, wiesz, kołczował, co tam się dzieje. Ale rzeczywiście z tych informacji, które ja widziałem, ale to są tylko informacje, wiesz, w mediach społecznościowych, wynika, że to Zjednoczone Emiraty Arabskie przeprowadziły te ataki na irańskie instalacje. Zresztą po raz kolejny fakty medialne, nie wiem, czy tak było rzeczywiście, w odróżnieniu od faktów obiektywnych, wskazywały na to, że wczoraj w nocy już po ogłoszeniu osiągnięcia porozumienia przez USA i Iran przeprowadził jakieś ataki na Izrael, ale po raz kolejny, czy tak było, czy to było przed parę minut, czy parę minut po, czy godzinę po. Rozumiesz, to jest paradoks tego konfliktu, jest taki, że cenzura jest bardzo silna, tak? Co do Iranu, ale też co do Izraela. Pamiętasz, jak było niewiele danych, jak zostały wstrzymane wszystkie dane wywiadowcze dotyczące satelitarne, tak? Obrazy satelitarne dotyczące od amerykańskich firm. Biały Dom zażądał tego. Mówi się dużo o fałszowaniu, czy o może nie tyle fałszowaniu, co bardzo nierzetelnym informowaniu przez USA, jeżeli chodzi o ofiary, które Amerykanie ponoszą podczas tej wojny. Tak? Mówiło się, że ponad 750 osób zostało rannych lub zabitych w amerykańskiego personelu wojskowego podczas tych ataków. Więc to jest pewien paradoks, że pomimo, wiesz, błyskawicznego dostępu do informacji globalnego, tak naprawdę odczytanie na przykład poziomu strat w Izraelu jest bardzo trudne. A Amerykanie, nomen omen, wracając do tej sytuacji, mieli duży problem z oceną, właściwą oceną tego, jak skutecznie zniszczyli irański potencjał do uderzeń dalekiego zasięgu, czyli ich rakiety, najkrócej mówiąc. Bo pamiętasz, jak mówiono już w pierwszych dniach operacji, że właściwie on został w znacznym stopniu wyeliminowany, a potem dosłownie, nie wiem, może tydzień temu, może krócej, pojawiła się informacja, że amerykańska wspólnota wywiadowcza, tam środowisko wywiadowcze ocenia, że tylko 50% zostało zniszczonych rakiet balistycznych i w ogóle Iran korzysta z wabików, tak, z tych dmuchanych wyrzutni, które mają jakieś tam jeszcze zdolność do emitowania promieniowania podczerwonego czy ciepła i tak dalej, więc wbrew pozorom obiektywna ocena sytuacji na Ziemi jest bardzo trudna. Ale tak, wygląda na to, że cały czas no, ma miejsce wymiana uprzejmości. Tylko nie, wydaje się, że może to nie mieć, to nie być wymiana uprzejmości na linii tym razem już Waszyngton-Iran, tylko Iran państwa regionu, Izrael, Arabia Saudyjska czy Zjednoczone Emiraty Arabskie.
No wiesz, właśnie to jeszcze pociągnę ten wątek, już ostatnie pytanie zanim, bo te tweety Trumpa są naprawdę sensacyjne. To wiesz, przed chwilą dosłownie pojawiły się informacje, to właśnie spływają między od 2 godzin, o jakimś gigantycznym, na po prostu oszalałą skalę, jak cytują to źródła libańskie, ataku bombowym Izraela na Liban, między innymi bombardowanie Bejrutu, jakieś totalnie zmasowane, tam się po prostu dzieją dantejskie sceny, kiedy my teraz rozmawiamy i zastanawiam się, czy to jest tak, że Izrael chce wykorzystać te ostatnie minuty, godziny dosłownie, zanim Trump go uspokoi, żeby jeszcze zdemolować, co się da w tym Libanie, czy też, tak jak mówi strona izraelska, nas porozumienie dotyczy tylko, jeżeli chodzi o rozejm z Iranem, ale Liban będziemy bombardować dalej.
No, z tego co rozumiem, Izrael jako warunek tego zawieszenia broni połączonego z wejściem w negocjacje, które mają się w piątek rozpocząć, tak? Jeżeli dobrze pamiętam, mają się rozpocząć w Pakistanie. Stawiał, że jednym z warunków stawianych przez Iran było to, że zostaną wstrzymane wszelkie operacje. W tym wobec Libanu, wobec Palestyny, wobec Hutich i tak dalej, tak? Tak, tak, właśnie. Czy tam w Iraku też. To zwróć uwagę, że do tej pory, aż do wczoraj, Izrael można interpretować, przynajmniej bo po raz kolejny poruszamy, to jest tak świeży konflikt, że wiesz, dobrze byłoby mówić z całkowitą pewnością i się niczym nie przejmować, ale ja nie mam takiej odwagi. Ale wiele wskazuje na to, że Izrael starannie torpedował, tak jak Marco Rubio twierdził, że Stany zostały wciągnięte w gruncie rzeczy do tej wojny przez Izrael. Tak potem Izrael starał się dyktować samodzielnie tempo eskalacji, zwiększając je w momencie, kiedy Stany Zjednoczone tego nie chciały. To były przykłady zabójstw elit politycznych odpowiedzialnych również za negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi, ale też ataki na infrastrukturę, tak, irańską, które podwyższały tempo eskalacji, podwyższały stopień eskalacji, zabierając Amerykanom możliwość dyktowania jej. To pytanie, czy teraz Stany Zjednoczone nagle zdołały w sobie odnaleźć taką rzutkość, żeby powstrzymać Izrael, czy Izrael również zignoruje to, tak? Jeśli uzna, że to jest w jego interesie. A i jak na to zareagują ewentualnie Stany Zjednoczone? No dobrze, to wiesz, wiesz, to rzeczywiście. To jest w ogóle dużo ciekawych. Nie wiem, czy będziemy jeszcze rozmawiali o tym, wiesz, o treści tego porozumienia, bo oczywiście. W ogóle ocena tej sytuacji, ale to w swoim czasie, nie będę wychodzić
tak, przed orkiestrę. Tak, powiem tobie i widzom, jaki mam pomysł. Teraz te najnowsze tweety Trumpa dotyczące no, wspólnego rozbrojenia atomowego Iranu. Potem zapytam cię o sam zawieszenie broni i oczywiście o wpływ na amerykańską globalną pozycję na świecie, no bo to jest ciekawe, tak, też twoje dzisiaj widziałem tweety dotyczące po prostu tego, że być może właśnie obudziliśmy się w nowym świecie, gdzie już nie ma amerykańskiego hegemona. No dobrze, ale zacznijmy od tych tweetów dotyczących twojej dziedziny, bo wydaje mi się po dzisiejszej konferencji Hexeta, która też przed chwilą miała miejsce, gdzie on mówił, że najważniejsze jest to, że już nigdy Iran nie będzie miał broni jądrowej, że Amerykanie będą chcieli tak to przedstawić tą wojnę, że to był główny cel i to się udało. No więc posłuchajmy prezydenta Trumpa, napisał tak, i może zdanie po zdaniu będę cię prosił o komentarz. Stany Zjednoczone będą ściśle współpracować z Iranem, który, jak ustaliliśmy, przeszedł to, co będzie bardzo produktywną zmianą reżimu, aha, nie będzie wzbogacania uranu, a Stany Zjednoczone współpracując z Iranem wykopią i usuną cały głęboko zakopany po uderzeniach bombowców B-2 jądrowy P-2. pył. Proszę cię o komentarz, o co chodzi, co to za pył, co oni będą razem wykopywać i czy rzeczywiście nie będzie wzbogacania uranu, bo w tych 10 punktach, które Iran przekazał, punkt, już ci mówię, który, trzeci, jest taki. Ameryka musi zaakceptować, że Iran może wzbogacać uran na potrzeby swojego programu nuklearnego. Jak to wszystko rozwikłać?
To jest, no cóż, okej, zaczynajmy od początku. A ja już patrzę, już biorę sobie tego tweeta przed oczy, tak, mam go. No cóż, to co Trump powiedział teraz, zdaje się być niezgodne z tym, co powiedział wczoraj, czy z tym, co zasygnalizował wczoraj, bo wczoraj, co jest szokujące, takie sytuacje nigdy wcześniej nie miały miejsca. To żart, to była ironia. Oczywiście Donald Trump zmienia z godziny na godzinę zdanie, jak pogoda w kwietniu. Wczoraj na przykład taka była pogoda. Przynajmniej tu, gdzie ja jestem. Ale wczoraj, ogłaszając osiągnięcie porozumienia z Iranem, Trump powiedział bardzo znaczącą rzecz, czy napisał właściwie bardzo znaczącą rzecz na swoich mediach społecznościowych. Mianowicie napisał, że podstawą do negocjacji będzie 10-punktowy plan irański, which is workable, jak on to ujął, czyli da się z nim pracować, da się nad nim pracować. No i w tym, to w ogóle samo w sobie jest szokujące. Znaczy, no demonstruje, w jakim potrzasku znalazł się Donald Trump. Bo podstawą do negocjacji pokojowych, punktem wyjścia do nich, nie będzie ani amerykański plan, ten 15-punktowy, ani jakaś hybryda pomiędzy tymi dwoma, przynajmniej punktem wyjścia, bo jak skończymy, to nie wiadomo, tylko punktem wyjścia jest irańska propozycja. A Iran wychodził z pozycji maksymalistycznych, tak? Tam była mowa o wycofaniu sił amerykańskich, o tym, że Iran ma prawo do pobierania myta z ciśniny Ormus, o reparacjach wojennych. I to ten plan, to powiedział już Trump, chociaż też pamiętaj, że on pisze i mówi, co mu ślinę na język przyniesie. Ale to ten plan miał być punktem wyjścia negocjacji. Innymi słowy, to była w gruncie rzeczy kapitulacja Stanów Zjednoczonych, tak? To, co mówi dzisiaj, jest już w zgoła innym tonie. Znaczy no, w zgoła innym tonie, w nieco innym tonie, bo wraca do postulatów początkowych, tak? które były punktem wyjścia w ubiegłym roku na przykład, czyli uniemożliwienie Iranowi posiadania broni jądrowej. Enrichment to jest wzbogacanie uranu, czyli zwiększanie procenta uranu 235 w relacji do uranu 238, uran 235 jest rozszczepialny, może służyć zarówno, jest łatwo rozszczepialny, wszystko jest rozszczepialne, ale uran 235 jest łatwo rozszczepialny. Uran 235 służy zarówno jako paliwo do elektrowni jądrowych, jak i również do produkcji broni jądrowej. Proces jest ten sam, różni się tylko stopień wzbogacenia, tak? Przyjmuje się, że do 3,67% uran jest wzbogacany, jeśli chodzi o energetykę cywilną, chociaż są różne rodzaje reaktorów, a powyżej 20% jest już uran wysoko wzbogacony i powyżej, w okolicach 90% jest to uran, który można wykorzystywać do, jak się przekształci go w metal, to wykorzystuje się do tworzenia rdzenia broni jądrowej, czy tam pestki z broni jądrowej. Chociaż ciekawostka dla widzów historii realnej, w praktyce słyszałem, że i z 60% uranu można już stworzyć ładunek nuklearny. No słabej sile eksplozji, ale tak.
Poczekaj, ale to oni mają, przecież
no
mają
właśnie tu wracamy.
31 kg.
Tak,
60% uranu.
No, mają ten uran i o tym właśnie mówię, ten nuclear dust, jak to ujął Trump, to jest uran w formie gazowej. To się chyba nazywa UF6, heksafluorek uranu, chociaż nie jestem pewien. I to właśnie to jest wsad do wirówek najczęściej. Są różne metody wzbogacania, najczęściej do wirówek, w których odwirowiwuje się właśnie mieszaninę uran 235, 238 i uzyskuje się 235. I to jest składowane, jeżeli dobrze rozumiem, w kanistrach, które przypominają takie jak do nurkowania, najkrócej mówiąc, tak, taką butlę z tlenem. Tylko zamiast tlenu jest tam uran w formie gazowej.
To takie cylindry, takie cylindry.
Cylindry, tak.
Tylko
tak,
wiesz co,
tak.
Zanim pójdziesz dalej, to tylko wytłumacz mi jedną rzecz w tym twicie, bo to mnie fascynuje. Stany Zjednoczone, współpracując z Iranem, wykopią i usuną ten uran głęboko zakopany w wyniku uderzeń bombowców B-2. Rozumiem, że on leży od pół roku.
Tak się przyjmuje. Tak się przyjmuje.
W jakichś zakopanych jaskiniach, ale tak. Słuchaj, powiedz mi jedną rzecz. Jak to Amerykanie po zbombardowaniu Iranu, co przyjadą tam koparkami i wykopią?
No, Piotrze, prawdopodobnie próbowali. Istnieją teorie, że dokładnie to próbowali zrobić parę dni temu w pobliżu Isfahanu. Pamiętasz tą aferę z pilotem? Znasz, pewnie któryś z twoich gości musiał o tym mówić. Nie wiem, czy
oczywiście.
Tak, nie, no właśnie. Więc wiesz, więc mówi się dużo, czy tak było, czy nie, ja nie wiem, ale jest to dość powszechnie powtarzana hipoteza, że tak naprawdę powodem, dla którego operacją, którą wykonywały te dwa C-130, te samoloty transportowe Herkules, które zostały zniszczone, nie były próby odzyskania pilota, uratowania pilota, tylko właśnie próba przeprowadzenia jakiejś tam operacji wokół Isfahanu, czyli dostania się do tych zakopanych tuneli i odzyskania uranu, co jest propozycją zgoła absurdalną, tak? Bo te tunele są zakopane i to prawdopodobnie są zakopane tak, że trzeba spędzić dłuższy czas. Nie wiem, czy to jest 10 godzin, czy 10 tygodni. Się nie zda na budowladce w ogóle, a na budowladce w kontekście, wiesz, tuneli wzmocnionych przed i zniszczonych w wyniku ataków z powietrza, to już w ogóle się nie znam, jeszcze bardziej. Ale...
Poprośmy widzów o pomoc. Albert, to jest najlepsze rozwiązanie. Napiszcie, drodzy Państwo, w komentarzach, dokładnie, jak długo byście wykopali koparką, czy co są w tej branży uran z podziemnych sztolni.
Nie, możemy zacząć od budowlanki po prostu, od deweloperki. Ktoś nam wie. Zdobyć.
No okay, i słuchaj. Okay, ale jeszcze jedna rzecz. Posłuchaj, ten pył, czyli ten uran, jest teraz i był przez cały czas pod bardzo dokładnym nadzorem satelitarnym sił kosmicznych USA. Nic nie zostało ruszone od daty ataku. Mm-hmm. Ale co?
No tak, to znaczy, wiesz co, ja podejrzewałem, że tak jest, że po raz kolejny te miejsca składowania ich, jak sądzę, uranu i być może również w ogóle całej infrastruktury do wzbogacania uranu, one znajdowały się w wydrążonych górach, tak? Pod, wiesz, bazaltem i tak dalej, bardzo twardą skałą. I czegoś takiego, to mówiono już o tym dużo po ubiegłorocznym ataku w czerwcu, nie da się tego zniszczyć, nie wykorzystując broni jądrowej, tak, bo też są specyficzne ładunki nuklearne, które są właśnie pod bunker Buster, tak, są, nie pamiętam, jak one się nazywają, ale są takie, Amerykanie ostatnio je chyba wycofali i myśleli, czy stworzyć nowe, inna historia, mój nerd od dniuków, w każdym razie mówiono, że musiałaby zostać użyta broń jądrowa, żeby faktycznie zniszczyć te instalacje i nawet wtedy nie byłoby to pewne, nawet przy użyciu broni jądrowej nie byłoby to pewne, więc to, co Amerykanie mogli zrobić, I Żydzi, to zniszczyć tunele, wjazdy do tuneli, tak, do tych wydrążonych instalacji i potem rzeczywiście monitorować, czy nie są prowadzone prace odkrywkowe, czy tam nie ma prowadzonych prób odkopania w ramach satelity. I o tym mówił Trump, to jest, może nie jest to taka wiedza zupełnie powszechna, bo ludzie się tym nie interesują, ale dużo mówiono, że tak to właśnie wygląda, że one są monitorowane i w momencie, gdyby zobaczyli, że próbują odkopywać, to byłyby znowu przeprowadzone ataki. Po raz kolejny, może tak będzie, bo to rzeczywiście ten uran jest o tyle istotny, że on jest już w ogromnej większości wzbogacany do poziomu, znaczy musisz pamiętać, że proces wzbogacania uranu, tu posłużę się pomocami graficznymi, nie przebiega liniowo, czyli tak, tylko przebiega o tak. O. Innymi słowy, ogromna większość, jak tutaj jest 0, tutaj jest 3,5 czy 5, to ogromna większość pracy została wykonana, tak? Reszta jest już właściwie tak 90% pracy chyba, od 0 do 20% jest 90% pracy. To się nazywa separative work units, potrzebnych do wzbogacenia. Pisałem o tym w mojej książce. Więc rzeczywiście ten uran wzbogacenia do 60% mógłby dość szybko być wzbogacenia do 90%. Oczywiście, wiesz, to nie jest taki hop-siup z bronią jądrową, bo jak go wzbogacisz do 90%, to pamiętaj, że cały czas masz go w formie gazowej. Po pierwsze, musisz mieć wirówki, które są niezwykle precyzyjnie wyważone. Nie wiem, czy opowiadałem ci anegdotkę, że jak ktoś zwiedzał libijski, tam już demonstracyjny program broni jądrowej, to jeden z tych amerykańskich naukowców dotknął palcami takich łopatek, tak? I same tłuszcze, tak? Wiesz, zostawione na jego palcach, miały spowodować to, że był on już zniszczone zostało wyważenie ich, takie precyzyjne i właściwie nie dało już się tego odmyć, że tak powiem, naprawić. Tak? Więc one są niezwykle precyzyjne, bo obracają się bardzo szybko. To chyba było 20-60 tysięcy obrotów na minutę. Bardzo, bardzo szybko się obracają. Więc wiesz, więc teoretycznie nawet jak się po prostu potrząśnie czymś takim, to te precyzyjne łożyska, te łopatki mogą zostać zniszczone. Więc zrobienie bomby jądrowej z tego uranu wzbogaconego do 60% dalej nie jest takim hop-siu, bo potem ten gaz musisz przekształcić w metal. Ten metal bardzo precyzyjnie obrobić w idealną kuleczkę. Musisz do tego mieć, wiesz, ładunki wybuchowe, specjalne, też specjalnie poukładane, bo one muszą ścisnąć. Sorry, wjechałem w nerda, musisz mi przerwać. Ale jak chcesz uratować jeszcze tą rozmowę, musisz powiedzieć dość. Ale wiesz, bo zasadniczo to polega na tym, że masz kulkę w środku, ona jest wydrążona, nieważne dlaczego. Kulkę z metalicznego uranu albo plutonu otoczono jak piłka do piłki nożnej w takie stare łaty, wiesz, tam ośmiokątne, czy ile tam sześciokątne. I z takich łat jest ta kulka, wokół tego są takie łaty z materiału wybuchowego, ale one muszą ścisnąć idealnie i proporcjonalnie tą kulkę. Ale to jest bardzo trudne, żeby tak rozłożyć, więc są materiały wybuchowe o szybszej eksplozji, o wolniejszej eksplozji, soczewki to się nazywa, tak? Żeby one wszystkie wybuchają w tym samym momencie, jedne się szybciej rozprężały, drugie wolniej, żeby symetrycznie skurczyć. Więc wraca, a jeszcze trzeba mieć taki model, jeszcze trzeba mieć wzór tej bomby jądrowej, który jest się przekonany, że zadziałał. To też nie jest takie oczywiste. Nie jest to jakieś mega trudne dla dobrej grupy fizyków, ale to też nie jest oczywiste. Więc przekształcenie tego w broń jądrową zajmuje czas, tak? To nie jest tak, że Iran jest o tygodniu od bomby, co było stale powtarzane od 30 lat, czy ilu tam lat, toposem, tak? W izraelsko-amerykańskiej komunikacji. Ale pewnie Donald Trump chciałby, żeby tego uranu tam nie było. Natomiast nic w irańskim planie 10-punktowym, który przypominam, jest podstawą do negocjacji, a nie dotyczyło ani możliwości wzbogacania uranu, sądzę, że Iran już jej na pewno nie odda, ani losów wzbogaconego już uranu, który jest zakopany.
Tak, tylko wiesz co, powiedzmy też widzom, że są dwie wersje. Jedna, to często bywa tak przy podpisywaniu jakichś układów, amerykańska i irańska. W irańskiej wersji w punkcie trzecim jest napisane, że Ameryka musi się zgodzić na wzbogacanie. To Amerykanie przed wyciekiem do prasy usunęli ten punkt. To jest bardzo ciekawe. Więc tu jest moim zdaniem największa będzie przeciąganie liny między nimi, ale wiesz co, zanim przejdziemy do kolejnego tweetu Trumpa, tylko jak to fizycznie zrobić? Czy powstanie jakaś, no mam na myśli, jeżeli to jest prawda, że Irańczycy pozwolą Amerykanom wejść tam i wydłubać sobie ten Iran, to co, powstanie jakaś komisja? Przyjadą?
Wiesz, były. Pamiętaj, że jak zostało podpisane JCPOA i Iran podporządkował się reżimowi weryfikacyjnemu międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, MAEA, tudzież IAEA po angielsku, to tam po prostu byli inspektorzy, tak? Wiesz, jeżeli to tak jak to jest tak samo jak ze sporami na temat ilości głowic nuklearnych i tak dalej, tego wszystkiego. Jeżeli są rozwiązane, bo to wszystko jest wtórne, Piotrek, wiesz, na koniec dnia można umówić się na telefon, powiedzieć, dzisiaj przyjeżdża 20 Januszy od ciebie, 20 Januszy ode mnie i jedziemy, tak? Bierzemy trzy, wiesz, trzy koparki, odkopujemy, wszyscy tam wchodzą i skończ. To są tylko detale techniczne. Tak naprawdę kluczem do problemu jest rozwiązanie sprzeczności politycznych, punktów sporu. I potem, jak to ci się uda, że zrobisz tak, żeby interesy nie były przeciwstawne, to aranżacje techniczne to już jest, wiesz, wtórna rzecz taka, że wiesz.
Dobrze, ale czy zgodzisz się z taką moją teorią, że ta dzisiejsza wypowiedź Hexeta na konferencji prasowej, że ta wojna pozwoliła nam powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, Iran nigdy nie będzie miał broni jądrowej, i ten tweet Trumpa pokazuje, że w zasadzie narracja Waszyngtonu, Białego Domu, będzie taka, że to o to chodziło od samego początku i to jest wielki sukces.
No, myślę, że Amerykanie szukają, wiesz, no bo to, co się wydarzyło wczoraj, chociaż też są, wiesz, są podzielone opinie. Wydaje mi się, że New York Times pisał, że do samego końca nie było jasne, co zrobi Trump. Że to jest po raz kolejny, to jest dowód na to, że to jest bardzo personalistyczny reżim, tak. Czytałem Norman Finkelstein, twój znajomy. Słuchałem jego, ja też, wiesz, to jest bardzo uczciwy intelektualnie, trzeba przyznać, no. Słuchałem jego dość ciekawej wypowiedzi. On twierdził, chociaż wiesz, no, on nie jest od tego, więc też należy z ziarnem soli i w ogóle zawsze z ziarnem soli należy traktować to, co inni mówią. On stwierdził, że Trump otoczył się, i to akurat tu trudno się nie zgodzić, ludźmi, którzy są głupsi od niego, niekompetentni, tak? Wyeliminował stary Deep State, to ja o tym mówiłem też już od dawna, i otoczył się durniami, a jednocześnie tworząc taką atmosferę skrajnego lizusostwa i podporządkowania, i wiesz, to było doskonale widać w formach zupełnie groteskowych w ogóle. To, co mam wrażenie, że żyjemy w odcinku South Parku, tak? Ale to wrócimy. I zdaniem, zdaniem Finkelsteina, to była ciekawa myśl, dlatego ją przytaczam, ponieważ tak skutecznie zneutralizował stary Deep State i miał tak mało kompetentnych ludzi od siebie, o których wiedział, że są niekompetentni, bo takich sobie dobrał, Izrael i wiedza wywiadowcza, informacje Izraela stanowiły istotny punkt odniesienia dla niego. Więc w momencie, kiedy Trump, kiedy Netanyahu, o czym też mówiono, to była informacja sprzed 2-3 dni, nie wiem, czy to Time pisał, nie, ktoś inny to opisywał, jakaś inna media zachodnie, opisywały pitch deck tak zwany, czyli wiesz, czyli mowę sprzedażową Netanyahu co do operacji w Iranie, gdzie zapewniał, że ten rząd padnie, że będą, wiesz, że zlikwidują potencjał balistyczny i będą rozruchy i wiesz, i będzie zmiana reżimu i tak dalej. To podobno był istotny bodziec, który sprawił, że do tej wojny doszło. No teraz to, co wydarzyło się wczoraj, no to była po prostu całkowita rejterada. No. Wiesz, Stany Zjednoczone. Wiesz, zobaczymy, co będzie dalej, bo ten rozejm może paść w przeciągu doby. Też jest bardzo ciekawe, co się wydarzy z tymi jednostkami, które miały robić lądowanie amfibijne amerykańskimi, tak? Z tego, co słyszałem, Iran miał dostać zapewnienie, czy powiedzieć, wiesz, po raz kolejny, fakty medialne, ale z tego, co rozumiem, władze irańskie sugerowały, że będą informowane o wszelkich ruchach sił amerykańskich. Innymi słowy, że nie będzie ryzyka, że podczas tych 2 tygodni Trump skoncentruje siły, wiesz, siły konwencjonalne i operacji. Myślę, że Irańczycy są trochę zbyt bystrzy, żeby sobie pozwolić na taką skuchę, ale parę z kolejnych.
Wiesz co, no dla mnie też z kolei kluczowe będzie, bo martwię się skutkami ekonomicznymi dla świata, kwestia ciśniny Ormus, no bo wiesz, ona była otwarta przed tą wojną, potem Amerykanie za główny cel tej wojny postawili sobie jej otwarcie, czyli bohatersko rozwiązywali problemy, które sami spowodowali, a dzisiejsza wiadomość z ostatniej chwili, że Iran już oficjalnie mówi, że zrobi tam opłatę w postaci $1 za każdą baryłkę. Czyli jak masz taki największy supertankowiec, 2 miliony baryłek, tak, no to będzie 2 bańki. Łatwo policzyć, jakie będą te proporcje. Ktoś tam wyliczył, że będzie zarabiał 100 miliardów na tym. To będzie dopiero katastrofa. Patrz, że ta ropa będzie troszkę droższa, no ale zobacz, po prostu Iran zarobi na tej wojnie i wyjdzie do przodu, tak jak trochę Egipt z kanałem Suezkim, który przejął, wiesz, kontrolę.
Tak, nominalne PKB Iranu w 25 roku według IMF, ale to jest tylko informacja z Google'a, tak? Bo ja nie wiem, gdzie jest, wynosi 356 miliardów dolarów miała wynosić, więc nawet 60 byłaby całkiem solidnym, wiesz. To, ale pieniądze tutaj, no też zwróć uwagę, że to już od paru dni miało miejsce, tak? Ale Iran też, zwróćmy uwagę, to jest ogromne zmiany globalne, ogromne, Piotrek, aż nie wiem, gdzie zacząć. Iran już od paru dni pobierał opłaty za tranzyt przez ciśninę Ormus i pobierał ją w juanach albo w stablecoinach.
Czyli koniec petrodolara.
No właśnie, wiesz, i koniec również recyklingu zysków z ropy naftowej, no bo to było dealem z petrodolarem, tak? Recyklingu w amerykańskie obligacje, w amerykańską giełdę i w amerykański tech, szczególnie teraz, tak? Jest wiesz, moment zupełnie, zupełnie dziejowy. Ale wiesz, ważniejsze od tego, Iran będzie, ile Iran zarobi, jest fakt, że może, że jakby w jego prerogatywie jest kontrola tego, samo przyznanie. Rozumiesz, że Iran może kontrolować cieśninę, bo to otwiera również pytanie, kto będzie kontrolował inne cieśniny. Jest wiele innych cieśnin na świecie, tak? Wiele innych choke pointów.
Malaka,
sure, Sunda, nie? Cofta tajwańska, nie? Bardzo wielkie rzeczy się dzieją. I dzieją się, no, widzisz, to tak jak pamiętasz, jak Mark Twain mówił, że jak się go pyta, Mark Twain czy ktokolwiek inny, bo że to zawsze przypisują takie zingery różnym ludziom. Jak zbankrutował? Jak bankrutował? A on powiedział stopniowo, a potem nagle. Jak patrzymy, wiesz, na okres amerykańskiej hegemonii. Po raz kolejny, jakby się, nie chcę się chwalić, ale ja pogodziłem się z tym, że to jest koniec. Zakładaliśmy strategię, myśląc, że to dobiegnie końca, a z tym, że jest to koniec, byłem tego pewien w 23 roku, jak napisałem mój tekst, wzorując się oczywiście na ludziach, którzy pisali to w 2007, 2008, jak Christopher Lyne. Od tamtego momentu byłem o tym pewien, no ale to cały czas może stanowić pewien szok, szczególnie dla Polaków. Niestety.
No tak. Ileśmy zebrali cięgów i ty i ja i wielu innych ludzi, którzy o tym mówili, za podważanie wiary w sojusze, wszechmoc i potęgę Stanów Zjednoczonych jako naszego jedynego gwaranta i wuja dobrego, który zawsze...
I co teraz? Dokładnie.
No i co teraz? Co teraz? Albert, zaraz przejdziemy do kwestii upadku amerykańskiej hegemonii, no bo to będzie ta druga część naszej rozmowy, ale jeszcze tylko króciutko o te tweety. Potem Trump powiedział tak, napisał w tym pierwszym tweecie dużym, rozmawiamy i będziemy rozmawiać o ulgach w cłach i sankcjach, jak rozumiem, wobec Iranu, to ciekawe. A potem drugi tweet, posłuchaj, każdy kraj dostarczający broń Iranowi zostanie natychmiast obciążony 50% cłem na wszelkie i wszystkie towary sprzedawane do Stanów Zjednoczonych. Ze skutkiem natychmiastowym wchodzi to zarządzenie Trumpa, nie będzie żadnych wyłączeń ani zwolnień. No to jest ciekawe, no bo to jest pewnie próba wyjścia z problemu, jakim jest to, że ktoś szybko może uzupełnić te zasoby zniszczone, nadszarpnięte rakiet Iranu, no ale tu jest kwestia dwóch supermocarstw, no bo Rosja i Chiny. Nie jest to tajemnicą, że dostarczają podzespołów wojskowych do dronów i do rakiet Iranowi. To co, Trump idzie na zderzenie z tymi dwoma mocarstwami, czy to jest tylko takie gadanie?
Myślę, że to jest blef. Myślę, że to jest blef. Wiesz, też problem polega na tym, że no, nie wiemy, jaki procent irańskiego arsenału rakiet balistycznych i dronów został zniszczony. Może to jest 50%, może 30%, może 95%. No, wiesz, nie mam takich informacji, myślę, że większość ludzi na tej Bożej Ziemi też nie ma. Ale wydaje mi się, jedno jest dość jasne. Amerykański arsenał został również katastrofalnie uszczuplony. Pamiętaj, że na przykład była informacja sprzed paru dni o rakietach JASSM-ER, tak? JASSM Extended Range, których przed wybuchem wojny było chyba 2300 w inwentarzu, czy 2500, nie pamiętam, a zostało ich 420 coś. Zostały one ściągnięte z Dalekiego Wschodu, tak, z Indopakomu, z dowództwa Indo-Pacyfiku. I jakkolwiek, nawet gdyby Iran nie uzyskał wsparcia materiałowego od Chin i Rosji, Chiny i Rosja nagle postanowiłyby się przejmować groźbami Trumpa, czego nie muszą robić, bo pamiętaj, jakie były losy w październiku ubiegłego roku gruźb Trumpa dotyczących nałożenia ceł na Chiny. Tak? Skończyło się tak, że Chiny odcięły dostęp do pierwiastków ziem rzadkich i był game over, przede wszystkim game over dla przemysłu zbrojeniowego i dla produkcji rakiet, tak? Amerykańskich, dla Tomahawków, dla JASSM-ów właśnie, bo bez pierwiastków ziem rzadkich, bez magnesów nie da się ich wyprodukować. Więc sądzę, że ta groźba jest pusta. Natomiast tak czy inaczej można podejrzewać, że Iran będzie w stanie szybciej odbudować swoje zasoby rakiet balistycznych niż Amerykanie w swoich, a szczególnie rakiet antybalistycznych i radarów. Pamiętasz los tego radaru od systemu TAD, tak? Jest game over. Znaczy, no wiesz, no nigdy nie jest game over, ale no to jak w tych przemianach Liviusza, no je cytowałem już u ciebie, jakiś miesiąc temu, pamiętasz? Było coś takiego. I teraz znowu. Zacytuję jeszcze raz.
To jest o tym, że gdzieś daleko zacznie się proces, który...
Mój ojciec wiedział dobrze i ja także wiem, że któregoś dnia na dalekich krańcach, bez znaków niebieskich, w Panonii, Sarajewie czy Trebizondzie, w mieście nad zimnym morzem lub w dolinie Panjshir, wybuchnie lokalny pożar i runie imperium. A jak zastanawiałem się te 3 lata temu, w tym tekście 3 lata temu, w jakim trybie Stany Zjednoczone zakończą hegemonię, co uważałem za pewnik, nie wiedziałem jak. Myślałem, że może zrobią ucieczkę do przodu jak ZSRR, znaczy uznają, że nie są w stanie i czas zarządzić relatywnym spadkiem znaczenia, proaktywnie wyprzedzając fakty. Drugą możliwością było to, że Stany w sposób demonstracyjny przegrają konflikt peryferyjny. A trzecim było to, że Stany Zjednoczone będą dalej przekonane o swojej sile pomimo obiektywnego słabnięcia i wdadzą się w duży konflikt z innym globalnym mocarstwem. Myślałem to o Tajwanie i Chinach. Wygląda na to, że bramka numer 2 została wybrana, czyli przegrana w peryferyjnym konflikcie z państwem, które nominalnie powinno być karłem w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi, a jednak dzięki niekompetencji Stanów Zjednoczonych i własnej sprawności strategicznej zadało Stanom Zjednoczonym druzgocącą i bardzo publiczną klęskę. No już. Teraz zwróć uwagę, jak się sypie system sojuszniczy USA w ogóle. Przewodnicząca KMT, Kuomintangu, tajwańskiej partii opozycyjnej, tak, wywodzącej się z Chiang Kai-sheka, odwiedziła Chiny. Wcześniej Chiny odwiedzali byli liderzy KMT, ale nie lider bieżący. Teraz lider bieżący odwiedził Pekin. Chyba się spotkała nawet ta pani z Xi. Dużo mówi się o krańcu sojuszu Południowej Korei i Stanów Zjednoczonych. Taka bardzo legendarna postać, przynajmniej według foreign policy, bo ja nie jestem ekspertem od Korpusu Dyplomatycznego USA w Korei Południowej, ale foreign policy opisuje byłego ambasadora USA w Korei Południowej, który tam pierwszy raz przyjechał w latach 40. jako oficer wywiadu, potem jako misjonarz, bo to swoją drogą duża część oficerów CIA i FBI wywodzi się z Mormonów, co ciekawe. Są niepodatni na łapownictwo. Ale potem przyjechał jako misjonarz, potem przez wiele, wiele lat pełnił funkcję ambasadora USA w Korei Południowej. Ten gość się nazywa, powiem, co mi szkodzi. Nazywa się James Laney. Był ambasadorem przez 4 lata, ale jest bardzo symbolicznie ważną postacią. Ma 98 lat, jest staruszkiem i wygłosił ostatnio przemówienie, w którym stwierdził, że sojusz amerykańsko-południowo-koreański jest dobieg końca, że przypomina most zwodzony, do którego klucze trzymają całkowicie Amerykanie. I Korea Południowa powinna myśleć o sobie jako o państwie niezależnym od USA, łącznie z bronią jądrową, jak to ujął explicit. No i tak, no, to po raz kolejny okres, wiesz, hegemonii USA był ahistoryczny, głęboko ahistoryczny.
Tak. Ale wiesz, z tym mostem zwodzonym to jest kapitalne powiedzenie, czy też porównanie. No wszyscy trochę tak się czujemy, tak, że za plecami mieliśmy jakiś most zwodzony, liczyliśmy, że kiedy zaczną się kłopoty, to przez ten most przegalopuje kawaleria amerykańska, żeby nas ratować, tak? A tutaj rzeczywiście ktoś zacznie wciągać te łańcuchy i zostaniemy odcięci fosą i nic nie zrobimy. Dotyczy to Polski, dotyczy to Korei, dotyczy to Japonii, dotyczy to Australii, dotyczy to państw bałtyckich, dotyczy to wszystkich amerykańskich sojuszników. Ale teraz uwaga, Zatoki Perskiej, przecież zobacz, już tam są przerażeni, łapią się za głowy, dali miliardy Trumpowi na jakieś jego absurdalne pomysły, takie jak Rada Pokoju, ufali, że są pod protektoratem największego supermocarstwa świata, a jak przyszło co do czego, to Amerykanie nie potrafili strącić tych szachedów, które ich demolowały.
Nawet nie próbowali, bo wycofali zasoby do obrony siebie i Izraela.
Otóż to. Już się dogadują z Ukraińcami, bo szukają innego gracza, który zna się na wojnie XXI wieku. Widziałeś, że Rubio zrobił awanturę Saudom. Jak wy mogliście za naszymi plecami się dogadać z Zełenskim?
Nie widziałem tego. Nice.
Oczywiście. No. Nerwowość gigantyczna. No wiesz, przecież Rubio ma za plecami koncerny zbrojeniowe, które szlak trafia na samą myśl o tym, że nie będą sprzedawały swoich patriotów za 5 baniek, bo Ukraińcy skuteczniejszą broń sprzedadzą komuś za 20 tysięcy dolarów.
No otóż to taki koncerny, wiesz, to jest i kolejna rzecz, jak wiesz, no bo po raz kolejny to, że prymat USA dobiegnie końca, było widać od lat. Rozdźwięk interesów i stawki ryzyka pomiędzy Polską a USA było widać od lat. Malejące zdolności i w ogóle problemy gospodarcze, przemysłowe USA było widać od lat. To wszystko było widoczne jak na dłoni. Powinno być widoczne w każdym miejscu, jeżeli tylko ludzie nie są kompletnie, po pierwsze niekompetentni, po drugie mają skrajnie małą wiedzę, nie czytają, a po trzecie są dogmatykami i niestety te wszystkie cechy dotyczyły polskich elit eksperckich, polskich elit politycznych, tak? To było głęboko upokarzające, że jak widziałem, jak pisały polskie ośrodki analityczne, a modlitewki, tak naprawdę to były teksty religijne, w oderwaniu od fundamentalnej, dostępnej publicznie, to każdy Janusz, wiesz, to możesz zajmować się na co dzień, wiesz, strzyżeniem żywopłotów i znaleźć, wejść na stronę MIT, tak, na journals. Jeżeli tylko wyjdziesz poza papkę serwowaną na bezwartościowych forach bezpieczeństwa, gdzie by ona nie była organizowana, to widzisz tą wiedzę, widzisz, te problemy były opisywane w USA, ale dla Polaków z jakiegoś powodu, pomimo tego, że tutaj w teorii jest kraj w środku Europy, ta wiedza była niedostępna, tak. A i gorzej, jak my ostrzegaliśmy, że nie wierzymy w artykuł 5, tylko wierzymy w naszą interpretację, magiczną interpretację artykułu 5, to pamiętasz, co się działo, tak? Wycieruchy Rosjan, pamiętasz osintowców, którzy dostawali hajs potem z konglomeratów zbrojeniowych.
Wiesz co, ja ci powiem jedną taką rzecz. Mnie ta sytuacja bardzo przypomina niestety sytuację sprzed II wojny światowej, kiedy byli ludzie w Polsce, którzy mówili, że Wielka Brytania nie ma projekcji siły, że nam nie pomoże, że Francuzi są zamknięci za linią Maginota, która jest trochę bardziej linią psychologiczną nawet niż linią betonową, ale pamiętasz, co się działo w prasie sanacyjnej, podważają wiarę w sojusze. Cat Mackiewicz za podobne tezy poszedł przecież do Berezy, go zamknęli w obozie normalnie. To było po prostu podważanie w ogóle wiary w omnipotencję Wielkiej Brytanii, największego mocarstwa tamtejszego świata. Oni w ogóle, nasi liderzy, tacy jak Beck, przegapili, że ta Wielka Brytania właśnie wchodziła w swój schyłkowy moment. Ja czytałem te dokumenty. Wielka Brytania zawsze wygrywa wojny. Wielka Brytania jest najpotężniejsza. Rządzi oceanami. Nie możemy przegrać, jak będziemy z Wielką Brytanią. Związaliśmy się z nią na dobre i na złe i przerżnęliśmy wojnę w sposób straszliwy, a ci, którzy ostrzegali, nazywani byli defetystami i ładowano ich do obozów i kneblowano. Książkę Studnickiego Beck kazał, w której ostrzegał przed tym, że Anglia nas sprzeda Sowietom. W lipcu chyba 1939 roku policja wkroczyła i skonfiskowała w drukarni cały nakład, nie?
I to nie wiem, czy to był on, czy to był Bocheński, ale pamiętam, że ktoś, jeden z nich taką anegdotę dawał, że szedł sobie ulicą i jakaś kobieta zachwycona taka w emfazie mówi, że będzie wojna i na pewno zwyciężymy Niemców i tak dalej, wiesz, i on złapał się, on przerażony, wiesz, biały, tak, zbielały ze strachu. No tak, najgorsze jest to, że potem te wszystkie niekompetentne zwierzęta sobie spokojnie dożywały. Najczęściej, wiesz, no kto wrócił? Śmigłowiec wrócił do Polski, tak? Oglądałem niestety, skoro już mamy taki wyluzowany bardziej odcinek, oglądałem ostatnio podcast o właśnie o Śmigłowcu. No i o tym, jak wiesz, jak śmignął sobie do Rumunii właśnie. I było pytanie, że co on powinien zrobić, czy powinien uciekać, czy powinien dać się zatrzymać Niemcom, i nikt nie zadał pytania, czy nie powinien przypadkiem popełnić samobójstwa, skoro doprowadził do takiej klęski, tak? Dziesiątki milionów ludzi mu zaufały. Poprowadził państwo w przepaść, ku katastrofie, ku morzu cierpienia, nieopisanego, tragedii, gwałtów, matek wydłubujących resztki swoich dzieci z gruzów, tak? Katastrofy dziejowej. I co? I nie miał nawet odwagi się odpalić? To jest, wiesz, że nikt tego nie oczekuje od tych ludzi potem i najwyżej sobie dożywają, jeszcze tworzą sobie dalej w takim tym, wiesz, biednym polskim sosie emigracyjnym, toczą jakieś małe wojenki gdzieś na emigracji, oni powinni wisieć. Katastrofa niestety. Dopóki nie nauczymy się wyciągać konsekwencji wobec tych, którzy zawiedli jako naród, będziemy powtarzać te same błędy.
No, bardzo gorzkie jest to, co mówisz, ale oczywiście podstawą tego błędu była właśnie wiara w sojusze i też taka, wiesz, no...
To religijna, która w ogóle nie bierze pod uwagę natury i powodów, dla których się zajmuje, zawiązuje sojusze, tak?
Tak. Wiesz, no, Polska jest, ja to rozumiem psychologicznie nawet, no bo wiesz, Polska jest między dwoma mocarstwami. I prędzej czy później zawsze musi wybrać między jednym albo drugim. Ale my nie chcemy, jako Polacy, przynajmniej ci nasi elity, no bo przecież Niemcy są B, Rosjanie są straszni, no to szukajmy sobie jakichś zamorskich sojuszników, jakichś iluzji i potem się kończy to jałtą. Jest wielki płacz, który sprowadza się do najczęściej powtarzanego w Polsce przez polskich polityków słowa: któż mógł się spodziewać?
No któż? Któż mógł się spodziewać, tak?
Albert, wracajmy do Iranu, słuchaj, bo sprawy polskie są się pasjonujące, ale powiedz mi, czy widziałeś okładkę New Statesman, która przedstawia orła amerykańskiego zabitego złotą strzałą i na górze napis Trump, człowiek, który zniszczył Imperium Amerykanum.
W ramach ciekawostki, nie wiem, co tu się w ogóle zadziało, ale ja zrobiłem retweet tego właśnie z przemianami Liwiusza. I najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że z jakiegoś powodu New Statesman uznał za stosowne retweetować polski fragment wiersza Herberta. Nie wiem, może mają fanów Herberta w swoim, wiesz, w trzewiach od tej redakcji. Ale tak, no widziałem, no to jest po raz kolejny, ja? W takiej drodze, wiesz, po raz kolejny to nie jest tak, że to przez to skończy się hegemonia. Hegemonia strukturalnie była niemożliwa do utrzymania. Donald Trump nie miał możliwości wyboru, czy chce dalej realizować hegemonię, czy nie. Ta decyzja była większa od niego. To nie ja decyduję, czy wstanie słońce i czy będzie padał deszcz. To, co mogę zrobić, to zdecydować, czy założę płaszczyk przeciw też pelerynkę, czy nie. Tak? Albo czy postanowię, że dzisiaj jest świetny dzień na malowanie płotu, jak za chwilę ma padać grad. Sposób, w jaki Stany Zjednoczone odeszły od hegemonii, albo została im zabrana, bo mogło odejść na własnych warunkach, a zostaje im ona właśnie zabrana w bardzo upokarzającym trybie. To już wybrał Donald Trump. Więc tak, no wiesz, O tym chciałem powiedzieć. Obiektywna, demonstracyjnie widoczna, niepotrzebna porażka na peryferyjnym teatrze. Tak? Demonstrująca też problemy bazy przemysłowej. Demonstrująca niedostosowanie się sił zbrojnych, które właśnie, wiesz, opanowane przez grupy interesów, które robią rakietę za 8 milionów i czołg za 60 i helikopter za 100. Też z tą pogardą Trumpa, który powiedział, że nie potrzebuje pomocy Ukraińców. No to nie potrzebował, tak. I rozjechały mu radar za kilka miliardów dolarów, który się odbuduje w kilka lat. Rozjechały mu rakiety za kilkaset tysięcy albo drony za kilkadziesiąt. I game over. I lotniskowiec, których mają Duma, US Navy, które po raz kolejny, tak, pamiętam ze zgorzknieniem naszą dyskusję o fregatach dla Polski, które, jak wiesz, polscy influencerzy Osintowi przedstawili jako rozwiązanie wszystkich naszych problemów. I to jest właśnie ten sam typ starego uzbrojenia, jak okręty, jak lotniskowce, które są wielkie i wspaniałe i jak ktoś nigdy nie miał nawet tyle jaj, żeby pójść do wojska, ale lubi sobie popisać na forum o tym, jakie cudowne są czołgi, to się zachwyca takimi rzeczami, ale z punktu widzenia interesów państwa, prowadzenia przez je operacji są bez sensu. No i teraz wiesz.
Poczekaj, a nie można mieć tego i tego, i dronów, i czołgów? Może to za wcześnie już ogłaszasz śmierć?
Odpowiednia kompozycja, nie ogłaszam do końca śmierci, tak? Właściwa kompozycja sił zbrojnych.
Ale dlaczego pytam? Jestem fanem czołgów, no nie będę ukrywał, jestem fanem czołgów. Oglądałem z bliska Leopardy, wiesz, Abramsy, miałem okazję się przejechać obydwoma. Fajne są te zabawki. No rozumiem też żołnierzy i tych osintowców, którzy, no wiesz, no ja wiem, zaraz powiesz, to tak jak nostalgia do kawalerii w 39, no, ale fajny sprzęt, no.
Nie, no fajny, ja wiem. Tylko wiesz, wiem, że tutaj, gdzie jestem niedaleko w Pruszkowie, gość sobie kiedyś kupił T-55. Swoją drogą ten T-55 został skradziony jakiś rok temu, co jest bardzo zdumiewające. Ktoś zawidał czołg.
Ktoś mu buchnął czołg?
Ktoś buchnął czołg. No jesteśmy w Polsce, Piotrek. To jest nawet imponujące. Za to szanuję, za tę zaradność szanuję naród polski, chyba że to byli, a nieważne. W każdym razie, wiesz, czołg można sobie kupić. I nie wiem, czy wiesz, być może do jakiejś operacji, jakimś elementem siły zbrojnej, czołg, wiesz, wojska pancerne również muszą być. Natomiast ignorowanie fundamentalnej zmiany, jaka zachodzi, szczególnie, że jest to zmiana, która pozwala nam wyrównać słabości, których nie bylibyśmy w stanie vis-a-vis Rosji wyrównać, bo nie będziemy mieli tyle czołgów ani transporterów opancerzonych. Tak?
Racja.
Po prostu jest katastrofa. No i po raz kolejny to jest takie infantylne myślenie nawet nie wojskowych, którzy, bo oni przynajmniej mają taki interes, że pracę muszą mieć, tak, żeby tym czołgiem jeździć. Ale jak ktoś jest, wiesz, jak ktoś jest takim leszczykiem i po prostu jest pasjonatem czołgów, pompki nie potrafi zrobić, ale uwielbia sprzęt wojskowy. No to, i potem nagle staje się influencerem od sprzętu wojskowego, który wpływa, no to wiesz, to wpływa na nastawienie czy na sposób myślenia w społeczeństwie. I to odbija się i daje, na przykład podżyrowuje złe decyzje polityków, dla których również jest to wygodniejsze, tak? Bo wpływy, wiesz, lobbystów i koncernów zbrojeniowych są zasadnicze. No to jest to działanie jawne działanie na szkodę państwa.
No dobrze, Albert, wróćmy do Iranu. Chciałem ci powiedzieć jedną taką rzecz, która mnie trochę fascynuje jednak. To znaczy, zobacz, wojna jest po prostu przedłużeniem polityki, tak? Przecież to jest, na dobrą sprawę zawsze tak samo działa.
Powinno być.
Tak, no są dwa kraje, tak? No w końcu jest jakiś konflikt interesów. Próbują go rozwiązać dyplomatycznie. Nie da się, no bo jest, no to się odwołują do oręża, tak? Niech oręż rozstrzygnie. I o co chodzi? No po prostu wojna jest narzędziem, tak, polityki, no i próbujesz osiągnąć swoje cele. I zwróć uwagę na jedną rzecz. Amerykanie, no nie możemy im tego odmówić. No pokazali tak, że mają projekcję siły, przerzucili te dwie grupy lotniskowe, wystrzelili po prostu miliardy tych pocisków, znaczy miliardy dolarów w tych pociskach, zdemolowali wszystko, co się da, tak? No i mogą powiedzieć, że nikt inny, tak jak mówi Trapi Hekset na tej konferencji, nikt inny by tego nie był w stanie zrobić. No dobrze, ale to wszystko było takim pokazem brutalnej, rzeczywiście niesamowitej, imponującej w pewnym sensie siły, ale zobacz, no nic z tego nie wyniknęło, prawda? No nie było to w stanie, nie przełożyło się to na sukces polityczny, a przecież to po to się prowadzi wojny, nie po to, żeby wysadzać w powietrze, wiesz, dalekie kraje, nie? To mnie zdumiewa, to znaczy i to jest fascynująca lekcja z tej wojny, że sama taka goła, naga siła nie musi się przełożyć na sukces polityczny, a przecież to o to chodzi w wojnie, nie?
Tak, no wiesz, o ile rzeczywiście istnienie Iranu było solą wokół kolejnych administracji prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, tak, to więc w tym sensie jakieś ostateczny cel w postaci zmiany reżimu w Iranie i przekształceniu go w jakiś bardziej życzliwy organizm i stworzeniu systemu gospodarczego, który obejmuje cały region pod przywództwem Izraela pewnie, czy z Izraelem jako pierwszym wśród równych, byłby bardzo Stanom Zjednoczonym życzliwy, to ten cel jest bardzo ogólny i nieprecyzyjny. I droga do jego zrealizowania jest trudna. Tak? No nic nie wskazywało na to, żeby ten cel był osiągalny. A wszystko wskazywało na to, że Iran będzie w stanie narzucić ogromne koszty, mówiąc tylko Ormuz. Iran był w stanie wyjść poza ten paradygmat zablokowania ciśnienia Ormuz poprzez eskalację poziomą, horyzontalną, tak, uderzenie innych państw w regionie, podcięcie ich modus vivendi gospodarczego, tak, do którego by the way też nie mam powrotu. Rzeczywiście jest ciekawe, co mówiłeś o tym, jak się teraz odnajdą w tym te monarchie arabskie w Zatoce Perskiej. Bo one, no wiesz, to nie są organizmy, w przeciwieństwie do Iranu, który konfrontował się z Aleksandrem Wielkim, z Bizancjum i tak dalej, z Otomanami, to nie są organizmy państwowe o takim pedigree, o takim rodowodzie, tylko to są ludzie, którzy w namiotach mieszkali, tak? I no, co dalej? Nie wiem, nie mam pojęcia. Na pewno nie ma powrotu do tego starego świata, do petrodolara, do, wiesz, do otwartości szlaków morskich. Zresztą Trump powiedział, że może razem będą pobierać metal z Iranem. A to była też jeden z jego pomysłów, to było podczas wywiadu z jakimś tam dziennikarzem.
Uznajmy to, że to jest jednak chyba iluzja.
To może to być myślenie życzeniowe w wykonaniu naszego. Swoją drogą, nie wiem, czy widziałeś, jak już rozmawiamy, nie wiem, czy widziałeś jego wcześniejszą wypowiedź podczas Easter Egg Roll, to się nazywa. Widziałeś to, jak przemawiał na balkonie?
Tak, z zajączkiem.
Z zajączkiem i sławił triumfy militarne, jak zmiażdżyli Wenezuelę. I że Iran teraz będzie następny, a odbiorcami tego były dzieci. Tam, wiesz, dzieci z rodzicami siedziały, patrzyły się.
Mi się podobał tweet, jak zrobili przy sztucznej inteligencji, ten już po imprezie, ten taki, wiesz, ten taki zrezygnowany, ten taki wymięty ten zajączek zdjął głowę. Okazuje się, że to był Rubio, pali papierosa, sieci taki, wiesz, zrezygnowany, co ja tu robię. Ale wyjaśnijmy, o co chodzi z tym pobieraniem przez Amerykanów myta. To jest wiadomość dosłownie z ostatniej chwili, drodzy Państwo, ja ją przytoczę. Podczas wywiadu dla NBC News dziś rano, czyli teraz de facto bez różnicy czasu, prezydent Trump zdawał się popierać warunek postawiony przez Iran zeszłej nocy o zawieszeniu broni, który pozwala pobierać opłaty za przejście statków przez cieśninę Ormuz, twierdząc, że te opłaty mogą być joint venture między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Myślimy o zrobieniu tego jako wspólne przedsięwzięcie, to sposób na zabezpieczenie tego, także zabezpieczenie przed wieloma innymi ludźmi. To piękna rzecz. Albert, oni zrobią joint venture po tej wojnie i połowa kasy dla Mocztaby Ayatollaha, połowę dla Trumpa. Słuchaj, to jest śmieszne.
Wiesz, po raz kolejny można by się było, wiesz, po raz kolejny przemawiał w towarzystwie zajączka wielkanocnego, opisując masakrę dla dzieciom. Wiesz, dlatego jednak czuję się bardzo, moje zapożyczenia angielskie są nieznośne, ale vindicated. Jak mówiłem, że czasami, jasne, to jest, warto jest dostrzegać strategię, a nie skoncentrować się na słowach, ale czasami doszukiwanie się strategii w miejscach, których jej nie ma, jest również zgubne, tak? I takim przykładem było doszukiwanie się jakiejś subtelnej, ażurowej strategii w działaniach Trumpa. Zresztą w ramach ciekawostki, chyba ponad 50 kongresmenów w sumie amerykańskich, wszyscy z Partii Demokratycznej, z wyjątkiem Marjorie Taylor Greene, tej, która już nie jest kongresmenem, wezwało do aktywowania, do przywołania 25. poprawki, czyli usunięcia Trumpa z urzędu. Ba, Alex Jones, który nie słynie z tego, że jest głosem, wiesz, chłodnego bismarckowskiego realizmu, i raczej był zwolennikiem, delikatnie mówiąc, był zwolennikiem Donalda Trumpa, też powiedział, że da się jak najszybciej go usunąć. Tak, Carlson, to samo.
Tak. Tak, odwracają się ci główni gracze magii. Ja ci powiem jeszcze, że cytując tę najnowszą wypowiedź Trumpa, spojrzałem też na newsy, no i ze zgrozą widzę to, że władze libańskie, drodzy państwo, właśnie poinformowały, że są setki zabitych i rannych w wyniku tej gigantycznego, największego od początku tej wojny nalotu izraelskiego, nalotu last minute, tak bym to nazwał, na Liban. Jakaś makabra po prostu. Jeszcze tak jakby chcieli, jeszcze przed, na ostatnią chwilę przed gwizdkiem, jeszcze połamać nogi. To taką użyję metaforę piłkarską. Paskudnie to wygląda. A na sam koniec, Albert, tej rozmowy, no wnioski są smutne. Ameryka przegrała tą wojnę de facto, no bo nie osiągnęła swoich celów, mimo tych muskułów, które posiada, ale one nie przystają do wyzwań XXI wieku. Imperium amerykańskie się kruszy. To proszę cię na sam koniec, no jest to bardzo zła wiadomość dla Polski, no to w takim razie konstruktywną jakąś myśl. Trzy punkty. Jakie wnioski powinna Polska wyciągnąć i co robić w tej sytuacji? Czy szukać nowego hegemona i nowego protektora? Polityka wielowektorowa. Co robić?
Znalezienie, no, znaczy to, czego bardzo się obawiam i co jest widoczne, jak sądzę, w sposobie myślenia polskiej elity, jest szukanie alternatywnego, zamiennego patrona. Prędzej czy później być może zaczną go szukać nawet w Moskwie. Wiesz, bo już raz był, tak? Naszym relacja klient-patron już dotyczyła Rosji, ale nie znajdziemy go ani w Moskwie, ani w Berlinie, ani w Paryżu, ani w Londynie, ani w Pekinie. I po raz kolejny musimy sobie zadać, czy najważniejszą rzeczą jest uniknięcie tego, co jest najgorszym scenariuszem, czyli kręcenia się w przerębli, budowaniu swojego funkcjonowania w przekonaniu, że możemy się podeprzeć na przykład Europę Zachodnią. I że to ona rozwiąże wszystkie nasze problemy i że przekonamy Europejczyków, że nie muszą wracać do konstruktywnej współpracy z Rosją, bo wyperswadujemy im to, bo mamy naszą cudowną wiedzę, głęboką, mistyczną wiedzę na temat Rosji, czym się zawsze chwalimy. To się nie wydarzy. I po raz kolejny są bardziej maksymalistyczne pozycje. Najbardziej maksymalistyczną pozycją byłaby próba zdobycia odstraszania nuklearnego w połączeniu z sojuszami regionalnymi w celu wytworzenia stref buforowych odgradzających nas od Rosji. A tę strefą buforową mogą być państwa bałtyckie. Idealnie byłoby, gdybyśmy w stanie mieli zaproponować konstruktywną ofertę Białorusi, kto by w niej nie rządził, to mnie nie interesuje. I utrzymanie Ukrainy funkcjonującej i zdolnej do stawiania oporu Rosji przy jednoczesnym powstrzymaniu jej, czy przy jednoczesnej świadomości, że dominacja militarna Ukrainy również jest dla nas zagrożeniem. Tak? Bo po raz kolejny historia nigdy się nie kończy. To jest maksymalistyczny wariant. Inaczej możemy myśleć o sojuszach regionalnych i znaczących zdolnościach konwencjonalnych wtedy, ale już wtedy będziemy musieli akceptować, że część naszych postulatów maksymalistycznych, co to na przykład nieograniczonego prawa do rozwoju i rozbudowy polskiej gospodarki, może nie być spójna z rzeczywistością czy z układem sił w Europie. A jeszcze inaczej możemy szukać akomodacji wobec Rosji, tylko po raz kolejny tu też musimy mieć na tyle dużą siłę militarną, żeby ona przebiegała na warunkach akceptowalnych dla nas, a nie narzuconych. Tak? I to są opcje lepsze i gorsze, bardziej upokarzające i bardziej dumne, ale każda z nich jest jakimś próbą zarządzania, zrozumienia rzeczywistości naszej siły, siły innych, sytuacji polityczno-gospodarczej w regionie. I dostosowaniem się do niej. To, co jest najbardziej niebezpieczne, jest budowanie swojej polityki, swojego postępowania w oparciu o miraż. I tego się boję najbardziej, bo prędzej czy później wtedy znajdziemy się w pozycji państw arabskich w Zatoce Perskiej.
Smutna puenta naszego odcinka, drodzy państwo, tej rozmowy, ale może oglądający nas politycy, no wstrząśnie to wami, drodzy panowie i panie, i spróbujecie ten miraż rozwiać i stanąć mocno na nogach i zastanowić się, co robić w tej rzeczywistości. Jeżeli państwo macie niedosyt, a na pewno macie po tej rozmowie z Albertem Świdzińskim, który, jak przypominam, reprezentuje barwę Strategy and Future, to Albert czyta mi w myślach, odsyłam was do książki Nasza Bomba. Bestseller roku 2026. Możecie go kupić między innymi w księgarni internetowej historiarealna.pl, a Albert jest tak miły, że na najbliższych dniach podpisze kolejną transzę, więc jak czekacie, to jeszcze chwila cierpliwości, bo słuchaj, te twoje książki idą po prostu w szalonym tempie.
Bardzo mi miło.
Kończą się.
Wszystkie są podpisane, tak jest.
Tak, i biedny Albert musi jeździć na dalekie, dalekie przedmieścia Warszawy, żeby podpisywać. Bardzo ci za to dziękuję, oczywiście w imieniu wszystkich widzów. Drodzy Państwo, czytajcie naszą bombę, słuchajcie Alberta Świdzińskiego. Dziękuję za rozmowę.
Dzięki wielkie.
Bardzo dziękuję Państwu za obejrzenie tego odcinka Historii Realnej. Dzięki, że jesteście z nami. Dzięki za każdego kciuka, każdy sub i każdy komentarz. To buduje siłę naszego kanału. Wspierajcie nas na Patronite i na YouTubie, bo dzięki naszym widzom możemy robić live'y i możemy, drodzy Państwo, również oczywiście rozwijać nasz kanał i zachować niezależność. Także dołączcie do zaszczytnego grona patronów. Partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo, który obchodzi właśnie 11 urodziny. Jeszcze raz wszystkiego dobrego dla naszych przyjaciół z Pomelo i przypominam o tym rewelacyjnym konkursie, jaki Pomelo przygotowało. Słuchajcie. Z okazji swojego jubileuszu oczywiście. Możecie zgarnąć jedną z rewelacyjnych nagród i to jest tak, w puli 10 iPhone'ów, 20 Apple Watchów, vouchery na diety. Możecie skorzystać też z urodzinowej zniżki i dołączyć do Pomelo. Adres to jest pomelo.com.pl/urodziny. Kod rabatowy to urodziny25. Zresztą wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie pod tym filmem. Zgarnij 25% rabatu na wszystkie diety. Kciuk dla militaria.pl oczywiście i przypominam, że z kolei militaria.pl mają dla Was super ofertę nawet do 35% na produkty legendarnej marki Pentagon. Wszystkie szczegóły w link klikajcie w opisie i tam będziecie mogli nie tylko to wszystko kupić, te fajne gadżety, ale również wesprzeć tym samym rozwój naszego kanału. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie i kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K jak KFD literki mają swoje znaczenie. Kod rabatowy to Historia Realna. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.